O wszystkich twoich podróżach nie zdołamy dzisiaj opowiedzieć, natomiast chciałbym, żebyśmy zatrzymali się przy tym etapie podróży twojej ostatniej, który najlepiej ilustruje chyba ten niespieszny sposób podróżowania, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. To podróż w Amazonii łódką, którą kupiłaś za własne pieniądze.
Tak, miałam okazję coś takiego zorganizować. To było takie dosyć duże moje marzenie. Napotkałam wiele schodów, dlatego podróż się opóźniła prawie o cały miesiąc. Nie było łatwo tego zorganizować, ale kiedy już się udało, to na pewno miałam takie poczucie satysfakcji. Płynąc przez Amazonię doświadcza się sporo takich różnych przemyśleń na temat swojego życia, na temat tego, czego się wymaga do szczęścia, czego się wymaga do funkcjonowania na co dzień. Porównując to z na przykład domostwami lokalnej ludności z plemienia Kichwa, na pewno dochodzę do takich wniosków, że no jednak te nasze oczekiwania, te nasze wymagania są naprawdę bardzo zawyżone i wcale nie potrzebujemy tych wszystkich rzeczy. Można się nauczyć także wiele na temat sposobu życia w zgodzie z naturą, chociaż z tym już różnie bywa, dlatego że wpływy globalizacji, wpływy zachodnie naszej kultury jednak powodują, że coraz bardziej lokalna ludność jest przyzwyczajona do używania plastiku, do korzystania z urządzeń elektronicznych. Jednak ta ich taka tradycyjność powoli przepada i zanika, dlatego warto się spieszyć z tym, żeby naprawdę doświadczyć tej Amazonii takiej dzikiej i no, nauczyć się jak najwięcej od tych ludzi, zanim oni sami zapomną o swojej kulturze, bo takie oddziaływanie na nich się wybiera naszą kulturą, ale jednak też muszę przyznać, że w niektórych rejonach pomieszane są te wpływy bardzo, ale jednak można też zobaczyć taką dumę z tego, że dane plemię posiada własną kulturę. Spotkałam nawet jednego Indianina z plemienia Sequoia, który mówił bardzo dumnie, że dostał szansę, żeby studiować etnografię plemion amazońskich właśnie z tego rejonu Ekwadoru, Peru. I był bardzo dumny z tego, że właśnie ma taką szansę i powiedział mi, że jak tylko skończy te studia, on już miał akurat około 30 lat, no teraz też ma, i skończy studia właśnie w tym roku. I powiedział mi, że chciałby być takim ambasadorem praw swojego plemienia, że gdy na przykład pojawia się jakaś spółka naftowa, która chce kopać dziury w ich lesie, to będą w stanie prawnymi argumentami odeprzeć takie zapędy i dumnie bronić swojego terytorium, swojej kultury przed wpływami zbyt zachłannych instytucji.
Dość łatwo nam się tutaj opowiada, siedząc w Poznaniu, o tym, jak płynie się Amazonką, ale żeby rzecz sprowadzić do konkretów, to powiedzmy może, jak to się zaczęło.
Zaczęło się od miejscowości Coca w Ekwadorze, gdzie miałam w planach ze znajomym Kolumbijczykiem kupić łódkę i popłynąć w dzicz. Ale ten znajomy Kolumbijczyk się wyłamał w końcu. Powiedział mi, że on to się boi takiego ryzyka i że wraca do siebie na święta. No więc wrócił do siebie do tej Kolumbii i zostałam sama i wtedy poznałam Australijczyka, który był w podróży już od wielu miesięcy i zbudował sobie własną tratwę. Miałam okazję załapać się do załogi jego tratwy. W całości była dla 4 osób i płynęliśmy cały jeden dzień w dół rzeki Napo. Kiedy to zatrzymała nas tak zwana armada, czyli policja rzeczna, która skonfiskowała naszą tratwę, twierdząc, że to jest nielegalne i że ryzykujemy zabicie się. Oni nie chcą odpowiadać za to, że jacyś tam turyści czy podróżnicy z bogatych krajów w ich oczach będą później miały jakieś pretensje do Ekwadoru o to, że nie powstrzymano nas przed takim ryzykiem.
Dlatego... A powiedzieli dokładnie, na czym to ryzyko miałoby polegać?
No, tratwa według nich nie jest dostosowaną łodzią do takich eskapad rzecznych i powiedzieli nam, nawet postawili nam całą listę wymagań, przede wszystkim takich papierologicznych, więc niewiele ma to wspólnego z bezpieczeństwem, ale postawili też wymagania bardziej techniczne w postaci na przykład...
Nie było testów na tratwę.
Tak, i wymagano od nas, żeby na przykład zamontować syrenę oraz gaśnicę na tratwie na przykład, tego typu rzeczy. Więc później, no cóż, Australijczyk był bardzo zrezygnowany, bo zbudowanie tratwy zajęło mu miesiąc i zrobił to własnymi rękami, za własne pieniądze i to wcale nie małe. I no później tratwę skonfiskowano, nie miał żadnej szansy na jej odzyskanie. Próbowaliśmy walczyć przez tydzień, codziennie chodząc na policję, do sądu, w różne miejsca. Więc no niestety, to jest przykład takiej przygody, która nie skończyła się dobrze, ale wtedy spotkałam znowu Kanadyjczyka, który był chętny kontynuować wyprawę i wtedy zaczailiśmy się w jednej miejscowości indyjskiej, pytając wszystkich ludzi, czy ktoś mógłby nam sprzedać jakąś łódkę i udało się znaleźć taką łódkę zrobioną przez Indianina.
A testowaną?
W żadnym wypadku, ale okazuje się, że już takie pirogi czy łódki, które mają formę łódki, są bardziej akceptowalne niż tratwy.
Gaśnica była i syrena na pokładzie łódki indiańskiej?
W żadnym wypadku. Po prostu stwierdziliśmy, że no cóż, tratwa może było zbyt o niej głośno, może dlatego, że Australijczyk zatrzymał swoją tratwę w dużym mieście. mieście, jakim jest Coca w Ekwadorze, i tam spędził około 2 tygodni, kiedy to armada miała bardzo dobry widok na tą tratwę, bo tam stacjonuje, i ludzie zaczęli o tym rozmawiać, zrobiło się głośno i zwłaszcza z tego względu oni zapewne nie chcieli później odpowiadać za nas. Nawet kiedy zaoferowaliśmy, że my podpiszemy wszystkie papiery, że oni nie odpowiadają za nas, że jesteśmy absolutnie świadomi ryzyka i tak dalej, chcieliśmy zaoferować tego typu papiery, ich to w ogóle nie interesowało, dlatego później już kupiliśmy tą łódkę i staraliśmy się nie szpanować, że tak powiem, nie pokazywać za bardzo, nie zatrzymywaliśmy się już w żadnych dużych miastach, tylko płynęliśmy przez dzicz.
Jak ta łódka wyglądała?
Taka mała piroga, otwarta z góry, no bez dachu żadnego. No po prostu trochę podobna w formie do tych takich łódek wyżłobionych w pniu drewna, tylko że ona była bardziej kwadratowa i przez to była bardzo chwiejna. Miała taki kwadratowy przekrój, więc musieliśmy zamontować z pomocą Indianina, który nam sprzedał tą łódź, takie dwie wielkie kłody z dwóch boków tej łodzi, żeby ona była bardzo stabilna, i się stała bardzo stabilna. Mieliśmy sporo miejsca, ja siedziałam z przodu, mój kolega Kanadyjczyk z tyłu, każdy miał jedno wiosło i po środku trzymaliśmy wszystkie bagaże, te najcenniejsze w beczkach takich zamykanych szczelnie, że gdybyśmy mieli wywrotkę, no to nie stracimy całego dobytku.
A wywrotka poza zamoczeniem grozi czymś? Na przykład, że dopadną nas piranie?
No gdybyśmy akurat w tym momencie byli pokaleczeni, krwawili, no to mogłoby być takie ryzyko, ale ogólnie raczej nie ma. Większym ryzykiem są pewnie węgorze chociażby, które jeśli zostaną na przykład niechcący kopnięte, no to mogą porazić prądem bardzo mocno. I różne inne małe stworzenia. Na przykład trzeba też pamiętać w Amazonii, żeby w żadnym wypadku nie sikać do wody, dlatego że mocz przyciąga takie malutkie rybki, które lubią sobie wpłynąć do naszych organów i sobie tam...
pomieszkać?
Tak, sobie tam egzystują, wyjadając nasze wnętrzności, można powiedzieć. Tak jest. Więc polecam pamiętać to wskazanie, żeby nie załatwiać się w rzece.
Co jest też dobrym wskazaniem, jeśli chodzi o rzeki europejskie, mimo że są dużo bardziej bezpieczne od tej strony. Ile czasu płynęliście?
Cały miesiąc, to od momentu, kiedy kupiliśmy łódkę, aż do momentu, kiedy ja postanowiłam wracać, minął dokładnie miesiąc. Od 17 do 17, to był 17 grudnia do 17 stycznia, ale w międzyczasie jeszcze też musiałam spędzić praktycznie cały miesiąc wcześniej w większych miastach dżungli, właśnie usiłując znaleźć ludzi, znaleźć łódkę, znaleźć okazję, walczyć z armadą i tak dalej, więc ostatecznie czasu w dżungli spędziłam niemało, ale samej przygody był równy miesiąc. I myślę, że tak na jedną podróż to jest dobra ilość czasu.
Czego się nauczyłaś podczas tej podróży?
Bardzo wiele się nauczyłam. Przede wszystkim nauczyłam się doceniać bardziej to, co mam. Nauczyłam się może trochę więcej odpowiedzialności za siebie, za swoje decyzje. Bardzo często mam tak, że polegam na tym, co inni mi zaproponują, co inni mi polecą, co mi doradzą, a kiedy się podróżuje samemu, no to trzeba być zdanym na siebie i podejmować decyzje, za które później no, nie można zrzucić winy na kogokolwiek. Trzeba być świadomym tego, co się robi, i no, później najwyżej można mieć pretensje do samego siebie, więc podróże bardzo dobrze uczą właśnie takiej odpowiedzialności. Nauczyłam się wiele o bardzo różnych kulturach, nie tylko tych rdzennych, indiańskich, ale też o różnych kulturach podróżników z krajów bogatych, z krajów biednych, o tym, jak sobie radzą w zupełnie różny sposób.
O czym się myśli, płynąc i mając całe dni niespiesznego spływania z prądem rzeki do zagospodarowania?
Myśli się o całym swoim życiu. Wszystkie wspomnienia wracają, bo to jest taka sytuacja, w której ma się kompletny spokój, nie rozmawia się z nikim. No ja byłam z tym jednym kolegą, ale rozmawialiśmy od czasu do czasu. Często byliśmy zamyśleni w różnych swoich sprawach. Każdy ma swoje problemy w życiu, każdy ma swoje przemyślenia na różny temat i właśnie taki moment ciszy i całkowitego oddalenia od cywilizacji pozwala przemyśleć pewne rzeczy, podsumować, zamknąć pewne etapy albo uzyskać jakieś nowe pomysły na to, co robić w swoim życiu.
Czy gdyby istniała możliwość, żeby przenosić się w czasie, gdybyś mogła spotkać siebie samą z czasów pierwszych wypraw, czy ty obecna po tych wszystkich doświadczeniach spłynięcia jednym z dopływów Amazonki, doradzałabyś taką podróż początkującej Kindze?
Myślę, że tak. Zawsze miałam taką ciekawość świata, ciągle mi gnało w nowe miejsca. Na pewno każda podróż wzbogaca pewne doświadczenia.
Myślę o słuchaczach i słuchaczkach, którzy mogą zapragnąć pójść w twoje ślady.
No ja sądzę, że zawsze należy podążać za swoimi marzeniami i nie przejmować się jakimiś głosami sprzeciwu. No wiadomo, że trzeba się dobrze przygotować, trzeba jednak to robić z rozsądkiem, a nie w jakimś szaleńczym pędzie, czy bez żadnych przygotowań. Trzeba podążać za swoimi marzeniami, to jest najważniejsze, myślę, żeby nie żałować później, no bo jednak tak, zdarzają się problemy. Problemy się mogą zdarzyć wszędzie, w każdym zakątku świata. Myślę, że już nawet lepiej jest mieć te problemy. Myślę, że nawet każde kłopoty, w jakie wpadamy w podróży, to jest później tylko temat do opowieści, jeśli oczywiście uda nam się z nich wyjść cało.
Co też trzeba oczywiście wierzyć.
Trzeba wierzyć, trzeba też po prostu być ostrożnym. Więc sądzę, że każdy kłopot to jest też w pewnym sensie zaleta, bo gdyby było cały czas pięknie, kolorowo, no to by ta podróż nie była specjalnie ciekawa do opowiadania. Właśnie tarapaty to jest to, co zawsze sprawia, że oczywiście jest panika, co robić, ale z drugiej strony tak sobie myślę, ale będę miała opowieść.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Naszym gościem była podróżniczka Kinga Korycka. Zapraszamy na Twojego bloga, na stronę
wyprawyawanturnicy.pl.